Polska, Izrael.
Bardzo dobrze ten filmik trafił do internetu, bo przynajmniej opinia publiczna zobaczyła, do jakich sytuacji dochodzi.
Ja byłem absolutnie przerażony, jak to zobaczyłem. To znaczy, co trzeba mieć w głowie, żeby traktować jakichkolwiek zatrzymanych w ten sposób?
No, skandaliczne, bo to minister spraw wewnętrznych, szef partii, filar rządu.
Klaudiusz Slezak opowie o tym, do czego doszło podczas zatrzymania aktywistów Global Summit Flotilla i jakie konsekwencje dyplomatyczne mogą mieć tamte wydarzenia. To już niebawem, a po 17:00 studia podyplomowe. Po co to komu?
Na przykład ostatnio myślałam o tym, żeby zacząć studia z zakresu psychologii, żeby móc uczyć dzieci.
Jeszcze w przyszłości chciałabym zrobić MBA.
Możemy się uczyć i rozwijać w każdym wieku. Wiemy dzisiaj, że umysł jest elastyczny do końca, tam się tworzą nowe połączenia.
Kacper Badura sprawdził, czy studia podyplomowe cieszą się dziś popularnością. Natomiast Anna Rokicińska pyta, czy studia podyplomowe otwierają nam nowe drzwi w karierze zawodowej. Małgorzata Wójcik z WSB Merito, doktorantka UKSW i doradca zawodowy będzie z nami po 17:30. A na koniec ten sam produkt, to samo opakowanie, ten sam sklep, ale inny skład.
Zdecydowanie tak.
U mnie z tymi etykietami to jest różnie. Czasem sprawdzam, czasem nie sprawdzam.
Niektóre produkty mogą się różnić składem, ponieważ są to marki własne sieci handlowych, a nie marki producenta.
Dlaczego producenci do takich samych opakowań wkładają towar o innym składzie? Relacja Olgi Bobienko tuż po 18:00, a po 18:30 dołączy do nas Joanna Wosińska z Konsumenckiej Fundacji Protest. Od czego zależy skład naszych ulubionych produktów spożywczych? Być może jest to jeden wielki test konsumenckich zamiłowań. To znaczy producenci sprawdzają, co bardziej nam smakują. Smakuje niby to samo opakowanie, ale w środku co innego. Czy wybierzemy to, co nam smakuje, czy to, co zapamiętaliśmy z ostatniej wizyty w sklepie. Ale jeśli i tak właśnie jest, no to można nas śmiało nazwać doświadczalnymi króliko-konsumentami, a tego być może byśmy nie chcieli. 10 minut po 16:00, za chwilę spotkanie z Klaudiuszem Slezakiem. Teraz coś nowego. To Triki i Marta. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. You know I'm here, my dear. You know this here. You know I'm here, my dear. You know this here. Something. Niezwykłego, trochę przypadkowego spotkania sprzed lat jest to, co słyszą Państwo na naszej antenie. Triki z panią Martą i Out of Place. W popołudniowym programie teraz sprawy międzynarodowe, a właściwie polsko-izraelskie i wewnątrz polskie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski chce zakazu wjazdu dla izraelskiego ministra. Poszło o polskich obywateli, o aktywistów Global Summit Flotilla, którzy zostali zatrzymani przez izraelskie władze. Jak teraz wygląda ta sytuacja? Klaudiusz Slezak śledzi to dla nas. Dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy. Klaudiuszu, dzień dobry.
Klaudiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
Wybrałeś sobie najtrudniejszą zbitkę.
Dzień dobry.
Nie, Slezak śledzi. To jest trudne. Mhm.
Ach, w tym sensie. Przepraszam, samo tak wyszło. Ja nie piszę sobie tych fragmentów zapowiedzi twoich relacji. Nie piszę sobie na kartce.
Łatwiej jest na przykład przygląda się sprawie.
To prawda, rzeczywiście, nie pomyślałem. A widzisz, czasem trzeba sobie poprzeczkę wyżej wieszać, a nie zakupować.
Brawo, poszło ci świetnie.
Dziękuję. No dobrze, ale do meritumu, panie Klaudiuszu, bo szykuje się kolejna poważna historia na linii Polska-Izrael. Mieliśmy już wcześniej takie napięcia, które wynikały z bardzo różnych spraw zaszłości i przeszłości, a tymczasem świeżość, teraźniejszość nas dopada.
Dodajmy jeden bardzo ważny wątek w tej sprawie. To nie jest tylko sprawa izraelsko-polska.
Nie.
Bo przecież z załogą tejże flotyli byli obywatele bardzo wielu państw, nie tylko europejskich.
No poza tym rzecz miała miejsce na wodach międzynarodowych, to też warto podkreślić.
No i też dodajmy, że wydawało się, że już może sprawa płynącej flotylii do Strefy Gazy i do Palestyny i wszystkich problemów, które mają mieszkańcy tamtego regionu, gdzieś przycichła, zeszła na dalszy plan. No bo Ukraina, no bo cieśnina Ormus i mnóstwo innych problemów i pewnie nawet byśmy, przyznajmy też sobie szczerze, Michale, gdzieś może nie wspomnieli, może zauważyli, ale nie przyłożyli do tego takiej wagi, że kolejny raz flotylla płynie, próbując zwrócić uwagę świata właśnie na to, że pomoc humanitarna jest przez stronę izraelską blokowana i tam cały czas jest tragiczna sytuacja, jeżeli chodzi o obywateli, mieszkańców tamtego regionu. No więc popłynęli. Popłynęli po raz kolejny, licząc się z tym oczywiście, że zostaną zatrzymani te kilkaset osób, bo strona izraelska konsekwentnie odmawia jakiejkolwiek pomocy i nie wpuszcza tam właśnie żadnych konwojów humanitarnych, przynajmniej tych tak organizowanych przez tę flotyllę. No, ponieważ scenariusz był jakoś znany z góry, to też pewnie dlatego o tej flotylli może było ciszej. Polski rzecznik tejże flotylli mówił, że tam trzech obywateli polskich. Dzisiaj rzecznik MSZ twierdził, że dwie osoby z polskim obywatelstwem. I jak mówię, no pewnie byśmy o tym nie słyszeli, nie usłyszeli nawet, albo gdzieś nie zwrócili uwagi, gdyby nie właśnie to nagranie, które zobaczyliśmy i które pokazało się w sieci. I co ciekawe, to nagranie, jak się nad tym zastanowić, to pytanie po co właściwie? Wrzucił do sieci Ben-Gwir, to jest minister do spraw bezpieczeństwa, odpowiednik naszego ministra spraw wewnętrznych i administracji. To tak to mniej więcej w Izraelu wygląda, który pokazał, jak traktowani są, zakładnicy, powinno się chyba powiedzieć zatrzymani w takiej sytuacji, kiedy to jest pokojowy konwój i są to aktywiści, a nie żadni terroryści przecież. A zostali potraktowani, jakby to było kilkuset takich bardzo niebezpiecznych terrorystów. Ben-Gwir chwali się na tym nagraniu właśnie tym, że klęczą, że z głowami między kolanami, że muszą słuchać hymnu izraelskiego, że muszą słuchać komend, że tu jest Izrael. Kobieta, która krzyczy wolna Palestyna, jest przy tymże ministrze ciągnięta za włosy i w ten sposób sprowadzana do parteru, co tenże ma nagrywać i przez to, że nie reaguje w żaden sposób, też aprobować. Zresztą wpuszczenie tego do sieci chyba jest najlepszym dowodem tego, że tę sytuację aprobował i podobało mu się takie traktowanie zatrzymanych. No więc sam rozumiesz, że musiało to wzbudzić oburzenie właściwie na całym świecie, bo w wielu krajach i Europy, i świata wzywani są przedstawiciele państwa Izrael do ministerstw spraw zagranicznych. Podobnie stało się też zresztą w Polsce, gdzie ten Charles d'Affaires też został do MSZ-u wezwany, żeby usłyszeć nasze, to znaczy MSZ-u i ministra Radosława Sikorskiego, oburzenie tą sytuacją i traktowaniem tak zatrzymanych osób. Paweł Ślis, Polska 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, tak tę sprawę komentował.
Bardzo dobrze ten filmik trafił do internetu, bo przynajmniej opinia publiczna zobaczyła, do jakich sytuacji dochodzi z ludźmi, którzy niosą pomoc. Niosą pomoc drugiemu człowiekowi. To nie są bandyci, to nie są przestępcy, to są ludzie, którzy niosą pomoc, ryzykują swoje własne życie, żeby ratować życie innych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie przestroga dla Izraela. Tak robić nie wolno drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, kto poświęca swoje życie, strach swojej rodziny, strach swoich bliskich, żeby ratować innych.
Włochy, tu włączyła się Giorgia Meloni, Francja, Kanada, Hiszpania, Holandia, Belgia, Turcja, Wielka Brytania. Obywatele tych państw byli na pokładzie flotylli Sumut i wszystkie te państwa wyraziły swoje oburzenie, wzywając właśnie przedstawicieli państwa Izrael do wyjaśnień. Dodajmy, że nie spodobało się to też w samym Izraelu i w rządzie izraelskim. Benjamin Netanyahu, czyli premier tego państwa, napisał tak, tu będzie cytat: Izrael ma pełne prawo uniemożliwić prowokacyjnym flotylom zwolenników terrorystycznego Hamasu wpłynięcie na nasze wody terytorialne i dotarcie do strefy Gazy. Dodawał jednak, że sposób, w jaki minister Ben-Gwir potraktował aktywistów flotylli, nie jest zgodny z wartościami i normami Izraela. Z kolei izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar pisze tak, tu też cytat: świadomie zaszkodziłeś naszemu państwu tym haniebnym przedstawieniem i to nie po raz pierwszy. Zniweczyłeś ogromne, profesjonalne i skuteczne wysiłki tak wielu osób, od żołnierzy Sił Zbrojnych Izraela po pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wielu innych. Nie jesteś twarzą Izraela, kończy swój wpis Gideon Saar, szef, przypominam, izraelskiego MSZ-u. Filmik obejrzał też Adam Bodnar, dzisiaj senator, ale przypominam, były rzecznik praw obywatelskich, tak na niego patrzy.
Tutaj nie znajduję żadnego uzasadnienia. To jest dla mnie ewidentne, skrajne, nieludzkie i poniżające traktowanie. Też powstaje pytanie, jak długo oni w tej pozycji byli też przetrzymywani i co z nimi robiono. Także uważam, że to, co robi polska administracja, polski MSZ jest zasadne i to, że minister Sikorski od razu zareagował i wezwał Charles d'Affaires, ambasady Izraela, to właściwy ruch w tej sytuacji. Ale też przy tej okazji ja przypominam jedną rzecz. Izrael konsekwentnie odmawia współpracy, jeśli chodzi o wyjaśnienie śmierci naszego wolontariusza, który uczestniczył w akcji World Kitchen, który, prawda, zginął w wyniku tego ataku rakietami izraelskimi. No to nie może być tak, że Izrael siebie stawia ponad prawem i ponad wszelkie mechanizmy współpracy międzynarodowej. Z jednej strony oczekuje wsparcia dla społeczności międzynarodowej, dla wielu swoich projektów, a z drugiej w kontekście tych relacji związanych ze stosowaniem prawa zachowuje się absolutnie w sposób niedopuszczalny.
To przypomnijmy, Michale, że chodzi o Damiana Sobula, który zginął już ponad 2 lata temu, bo w kwietniu 2024 roku prokuratura polska szybko wszczęła śledztwo w tej sprawie. Poprosiła o pomoc stronę amerykańską i stronę izraelską, właśnie żeby ustalić, co się stało i dlaczego ten konwój, dobrze oznakowany, z góry było widać, że jest to konwój humanitarny, został ostrzelany, został zaatakowany. I o ile strona amerykańska częściowo udzieliła informacji, o tyle strona izraelska konsekwentnie robi wszystko, żeby żadnej współpracy z prokuraturą polską nie było. Z oświadczeń oficjalnych strony izraelskiej też słychać, że oni nie uznają, żeby wypłacenie jakiegokolwiek odszkodowanie rodzinie Damiana Sobula było konieczne. Zresztą nie tylko on wtedy w tym ataku zginął i wielu innych tego typu atakach. Także tak wygląda postępowanie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, także tą karną, strony izraelskiej i współpracy z innymi państwami, w tym właśnie z polską. No i jeszcze jedna rzecz, która dzisiaj się stała, bo oprócz wezwania Charles d'Affa do MSZ-u, jest też wniosek MSZ-u naszego, do naszego MSW, bo to MSW podejmuje taką decyzję, żeby pana Ben-Gwira, tego, który opublikował to nagranie, wpisać na listę persona non grata po prostu. Nie wpuszczać go do naszego kraju, żeby miał zakaz wjazdu. No to wszystko powinno pokazać Izraelowi, że nam się to po prostu, co robią, bardzo nie podoba. Komentuje też dzisiejszy senator, a były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna.
No skandaliczne, bo to minister spraw wewnętrznych, szef partii, filar rządu, Ben-Gwir. Kontrowersyjne oczywiście, ale sposób zachowań i jego zachowanie, dokumentowane przecież przez uczestników, nie do zaakceptowania. I bardzo dobrze, że MSZ tak twardo reaguje. Nie tylko polski MSZ, wszystkie ministerstwa spraw zagranicznych pokazują, że do takich zachowań, na takie zachowanie nie można przyzwalać i nie można się z takim zachowaniem zgodzić. Także uważam, że to jest dobra reakcja.
A czy reakcja premiera Netanyahu była wystarczająca?
On się zdystansował, tylko że proszę pamiętać, jaka jest sytuacja w Knesecie i niewielką większością dysponuje premier Netanyahu, więc ten dystans jest taki taktyczny, natomiast na pewno, znaczy wszyscy się czują zawstydzeni tym zachowaniem, więc mam nadzieję, że to będzie miało także dalszy ciąg.
Dodajmy jeszcze dla pełnego obrazu sytuacji, że pan Ben-Gwir jest szefem nacjonalistycznej partii Żydowska Siła. To jest ten nurt religijny syjonizmu, który domaga się bardzo twardej polityki wobec Palestyny, budowy osiedli, większej kontroli nad wzgórzem świątynnym w Jerozolimie. Także to jest no, takim bardzo mocno na prawo, jeżeli chodzi o scenę polityczną. Izraelską polityk, więc no pewnie ten filmik opublikował w celu no, własnych interesów politycznych w tymże kraju, nie zważając na to, jak to może być odebrane.
Zastanawiam się, czy jeszcze pamiętamy, że za Benjaminem Netanyahu został wydany nakaz aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny, o tym też warto
zresztą
wspomnieć.
Likwidacji podobno ma się domagać Donald Trump w ostatnich rozmowach w Pekinie z Xi Jinpingiem, bo Donaldowi Trumpowi też się ten Międzynarodowy Trybunał Karny nie podoba. Masz rację, że czasem o tym zapominamy. Przypominam, że ostatnia dyskusja o tym była przy okazji rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.
I przyjazdu, ewentualnego przyjazdu.
I ewentualnego przyjazdu Benjamina Netanyahu. Wtedy polskie władze stwierdziły, że no ta okoliczność usprawiedliwia zezwolenie na wjazd do naszego kraju. Czy właściwie nawet nie zezwolenie na wjazd, tylko deklarację, że nie zostanie zatrzymany. O tak, żeby być tutaj precyzyjnym. Premier Izraela, mimo właśnie tego ciążącego na nim wyroku. Także tak ta sprawa wygląda. A propos wyroków, czy mogę jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, bo ona
tak,
dość ważna.
Bardzo proszę.
To prawda, to wyrok, który dotyczy sprawy sprzed, wyobraź sobie, 18 lat.
O.
Wtedy prezydentem był dziś już świętej pamięci Lech Kaczyński, ale historia jest nam znana i dlatego warto o niej opowiedzieć, bo jakby powtarza się co jakiś czas, mam wrażenie, że coraz częściej i coraz mocniej. Bo to wtedy, czyli to był rok 2008, byliśmy wszyscy lekko zdziwieni, bo to były pierwsze tego typu sprawy. Jeszcze wtedy się dziwiliśmy, bo to też warto pamiętać. I myśleliśmy sobie, ale jak to, czy tak można? Prezydent Lech Kaczyński po prostu nie odebrał ślubowania od sędziów. Już czujesz, że to jest coś, co teraz jest naszym chlebem powszednim. Ale wtedy jeszcze to nie było takie oczywiste. Dziewiątka sędziów wskazana przez Krajową Radę Sądownictwa, wtedy, podkreślam, nikt nie miał zastrzeżeń co do jej obsadzenia. 2008 rok. Ale prezydent Lech Kaczyński powiedział, że no nie. I nie było właściwie wytłumaczenia, dlaczego nie. Sędziowie, co przypomina profesor Adam Bodnar, a właściwie nie sędziowie, tylko ci, którzy chcieli być sędziami, szukali sprawiedliwości w polskich sądach, to niewiele dało i musieli pójść właśnie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przypomina były minister sprawiedliwości.
KRS no, przeprowadziła całą procedurę, tylko prezydent Lech Kaczyński no, powiedział nie, bo nie. I organy, które też w tej sprawie trochę zawiodły moim zdaniem, to są sądy krajowe, zwłaszcza sądy administracyjne, ale także Trybunał Konstytucyjny, ponieważ te osoby na różne sposoby starały się zwrócić uwagę na ten problem, rozwiązać ten problem, ale żaden z sądów nie przesądził, w zasadzie nie rozstrzygnął tego konfliktu, gdzie kończy się uprawnienie prezydenta, gdzie się zaczyna prawo podmiotowe.
Czyli sądy umywały trochę ręce?
Trochę tak, w tej sprawie sądy krajowe umywały ręce, dlatego konieczne było złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no i Trybunał rozstrzygnął jednak po myśli skarżących, uznając, że nikt nie kwestionuje kompetencji prezydenta, ale ta kompetencja powinna być wykonywana w taki sposób, aby po prostu uzasadniał swoją decyzję, ponieważ tylko uzasadnienie daje możliwość ewentualnej drogi sądowej podważania tej decyzji.
No i dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka po 18 latach przyznał rację tej dziewiątce, że mieli prawo domagać się, to przede wszystkim uzasadnienia decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo co prawda nikt nie podważa tej prerogatywy prezydenta do tych właśnie odbierania ślubowań sędziowskich. Przypominam, że chodzi o sędziów sądów powszechnych, a nie Trybunału Konstytucyjnego, tak, z czym tak. Mieliśmy ostatnio do czynienia, dyskusji, czym to się różni, różnych niuansów prawnych. Tak, wtedy chodziło o sędziów sądów powszechnych, ale jednak potrzeba by było, i to na to też wskazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka, tego, żeby było jakieś uzasadnienie tej decyzji. Jeszcze raz profesor Bodnar.
Załóżmy, że prezydent teraz napisze uzasadnienie i w tym uzasadnieniu napisze, że nie podoba mu się sposób i tryb powołania nowej KRS, tej piętnastki, która była ostatnio. Czyli jakieś uzasadnienie będzie. I właściwie jaka jest droga odwoławcza w takim przypadku? No bo tej ścieżki chyba jeszcze nie ma, trzeba by ją na nowo zrobić.
To znaczy w takiej sytuacji no, jest właściwość ogólna sądów administracyjnych, także ja uważam, że wtedy po prostu wraz z takim uzasadnieniem należałoby to traktować jak coś w rodzaju decyzji administracyjnej i wtedy po prostu jest ścieżka odwoławcza do sądów administracyjnych i na sam koniec chodzi o to, żeby oczywiście prezydent wykonywał swoje kompetencje, ale żeby nie było to arbitralne, żeby to nie było na zasadzie władzy króla, która to władza nie podlega jakimkolwiek uzasadnieniom, ponieważ tego typu arbitralna władza no zawsze się kończy jakąś patologią, nieprawidłowością, a przede wszystkim skrzywdzeniem tych osób zainteresowanych. Ja doskonale pamiętam traumę tych osób. One bardzo chciały zostać sędziami. Przeszli całą drogę, zostali asesorami, a na koniec państwo polskie im powiedziało, sorry, sędziami nie będziecie, nie powiemy wam dlaczego, możecie sobie być adwokatami, radcami prawnymi. Z tego co wiem, nawet chyba pani mecenas, nawet Sobczyńska, nawet zrobiła całkiem niezłą karierę w tej adwokaturze. Natomiast no nie o to chodzi, tak? Nie o to chodzi, aby państwo w taki sposób traktowało swoich obywateli, a zwłaszcza tych, którzy zdobywają te szlify sędziowskie.
No i zdaniem Adama Bodnara można wyobrazić sobie taką sytuację, w której prezydent coś napisze, jakieś uzasadnienie i tacy niedoszli sędziowie idą z tym uzasadnieniem do sądu administracyjnego, ostatecznie pewnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a taki Naczelny Sąd Administracyjny mógłby teoretycznie orzec, że prezydent na przykład ma takie ślubowanie od jeszcze wtedy nie sędziów, ale przyszłych sędziów odebrać. No tylko, że tu jest oczywiście druga strona. To są prerogatywy prezydenta. To są decyzje prezydenta, słyszeliśmy od już dłuższego czasu. A nawet Andrzej Duda, przypominam, mówił o tym, że to jest trochę królewska prerogatywa. On mógłby właściwie wskazać byle jaką osobę i powiedzieć, ty będziesz sędzią i ta osoba sędzią zostaje. Więc mamy tu dwa różne systemy pojmowania tego, jak to powinno wyglądać. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że prawa tych osób, tej dziewiątki, zostały naruszone. No tyle, że to też dodajmy, to jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, nie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli on nie ma mocy na przykład nakładania kar, on jedynie wskazuje uchybienia. Czyli jak ktoś nie chce wypełniać i nie chce spełniać określonych norm i wartości, to właściwie może wzruszyć ramionami i powiedzieć, nie mamy waszego płaszcza i co mi zrobicie.
Mm-hmm. Tak, to trochę, po pierwsze ten czas, który upłynął od tamtych wydarzeń do dziś, ja próbowałem sobie przypomnieć jeszcze 18 lat temu, co się działo, jak wyglądał nasz kraj, jak świat wyglądał, to wszystko czasem musi aż tyle trwać. No dobrze, jesteśmy chyba wszyscy zgodni, że jeśli coś ma przebiegać zgodnie z prawem, to nie zawsze może albo musi być to szybko wprowadzane, czy też decyzje nie zawsze muszą być szybko wydawane. Natomiast 18 lat to jednak mimo wszystko bardzo, bardzo dużo. Klaudiuszu, bardzo Ci dziękuję. Na koniec jeszcze jeden komentarz od pana Macieja. A propos tego, o czym mówiłeś na początku, czyli tego iskrzenia napięcia na linii Polska-Izrael, antysemitom z prawicowych partii, to woda na młyn, napisał to, co się dzieje teraz na stopie tej dyplomatycznej stopie. To jest jeden z komentarzy, więcej w grupie osób patronujących, tej facebookowej oczywiście, w skrzynce na listy popołudnie@nowyświat.online. Zapraszam do pisania i do telefonowania 224 280 280, ale zanim sobie pójdziesz, to mam bardzo ważne pytanie, które muszę Ci teraz zadać. Kiedy usłyszymy się następnym razem? Bo odpowiedź nie jest wcale taka oczywista.
Następnym razem usłyszymy się we wtorek, ale 9 czerwca.
Widzą Państwo, a właściwie słyszą. Tak, jutro Klaudia Kowalczyk po 16 będzie próbowała ogarnąć to wszystko, co nieogarnialne, co trudne do ogarnięcia.
To ja mam do Ciebie, ale przede wszystkim do Państwa bardzo wielką prośbę. Pod moją nieobecność pamiętajcie, że trzeba głosować, żeby wygrywać. No i zróbmy tak, żeby w końcu trzeba było wyrzucić z listy po 10 razach wygranych, prawda? Bo tak przypominam.
Taki regulamin
jesteśmy
mamy.
W ilu? 40%?
No idzie to całkiem dobrze.
Skoro jest już 4 wygrane, to gdzie tam do 10? Damy radę.
Głosowanie na
TikTok. Bardzo słuchaczy, proszę o pilnowanie listę. Tego.
Klaudiusz ma, tym, którzy są niezorientowani i nie w temacie, Klaudiusz ma na myśli oczywiście pieśń Piotra Bukartyka opiewającą bohaterskie czyny rowerzystów uczestniczących w wycieczce Tour de
Slezak. Tam jest tyle elementów.
Tak, tam jest tyle sporo elementów. Wątków. Lekcja muzyki.
No, gęsi, ketchup.
Gęsi, ketchup. To jest jedna wielka lekcja, krótka lekcja muzyki. Mogą Państwo słuchać
się. I on to wszystko napisał nie będąc tam.
Nigdy.
Rozumiem,
tak,
jest.
Tak. Ja mówię zawsze, to powtarzam, co będzie, jak my go kiedyś tam zabierzemy. Cała płyta powstanie.
Boję się, już się boję. A przy okazji to też polecam na naszym kanale nowoświatowym, YouTube'owym, filmowe podsumowanie ostatniej edycji. Kto jeszcze nie widział, niechaj zagląda.
Tak, tak.
Łukasz zrobił to naprawdę świetnie.
Posklejał z materiałów uwiecznionych przez uczestników
wycieczki.
Dzięki
wszystkim uczestnikom, którzy tak filmowali, fotografowali, ale przede wszystkim byli. I to w tym wszystkim najważniejsze.
I w związku z tym wszystkim, Klaudiuszu, właściwie chyba nie ma sensu, żebym pytał Cię, co będziesz robił podczas urlopu.
Będę też pedałował.
Mówię, że nie ma sensu, więc po co pytać, skoro się wie, tak? Jak się wie, to się nie pyta, bo szkoda czasu. Natomiast pan Jacek, nasz słuchacz i patron, umieścił w grupie facebookowej fotografię, napisał: Jacek w drodze na urlop, a Wy sobie pracujcie. No to panie Jacku, podąża być może nawet pańskim śladem i nawet pan tego nie wie już. Klaudiusz Slezak, któremu bardzo za dziś dziękuję.
Kłaniam się, bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Za 25 minut będzie 17, a głosowanie trwa na stronie nowyświat.online, w zakładce TipTop Lista i w naszej aplikacji. Proszę o tym także pamiętać, do piątku do 19. Za chwilę prognoza pogody. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. For the heat, a thousand people in the street singing songs. And
and they carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down.
Pogoda. Z zachodu nad Polskę przyleciały frontowe chmury, kapiąc na wszystko